Zapowiadamy. Zapraszamy.
Msza za Mozarta, przypadająca 4 grudnia, to czas, kiedy wiemy, że w Poznaniu również odbywają się festiwale mozartowskie. Ta msza, Tomku, została wprowadzona przez was wiele lat temu z nadzieją, że muzykę Mozarta, właściwie rekwiem Mozarta, przywrócimy i przywrócicie liturgii. Szef festiwalu mozartowskiego Tomasz Raczkiewicz w naszym studiu.
Tak, msza za Mozarta to przywrócenie liturgicznej funkcji temu utworowi i tak, msza za Mozarta to czas, kiedy myślimy o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie jako o człowieku, bardziej niż jako o wybitnym kompozytorze i tak dalej, i tak dalej. To jest wielka wartość, ja to już dzisiaj wiem na pewno. Ja te wakacje spędziłem w pewnej części w Salzburgu, gdzie pracowałem, gdzie śpiewałem i gdzie miałem okazję uczestniczyć w takich mszach, bo katedra w Salzburgu co niedzielę o godzinie 10 odprawia mszę oprawioną właśnie dużymi sakralnymi utworami Haydna, Mozarta i innych kompozytorów. I to jest niesamowite, kiedy tak wiele osób uczestniczy w tej mszy. To jest dokładnie realizowanie tej idei, którą my tutaj w Poznaniu próbujemy od 15 lat tworzyć. Msza święta dla jednych jest przeżyciem liturgicznym, przeżyciem sakralnym, dla innych jest przeżyciem kulturowym, dla jeszcze innych jest takim czasem, kiedy mogą po prostu zmierzyć się z problemem odchodzenia. Bo my troszeczkę czasami mam wrażenie, że żyjemy jak takie społeczeństwo pokazane w filmie Wehikuł Czasu, że żyjemy, jesteśmy szczęśliwi, wiecznie młodzi, wiecznie zadowoleni, wiecznie żądni sukcesu, a nie widzimy, że życie tak naprawdę toczy się i spychanie na margines starości, cierpienia, przemijania, że to jest rzecz, której musimy dotknąć, bo bez tego nie będziemy ludźmi.
Msza za Mozarta to 4 grudnia. Jak już dotknęliśmy tego tematu, to taka oś, wokół której budujecie festiwal w tym roku. W jakim wnętrzu i z jakimi wykonawcami?
Msza za Mozarta w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w Katedrze Poznańskiej. I tu muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ udało nam się w tym roku zgromadzić fantastycznych artystów. Idea tegorocznego festiwalu to idiom, to Mozart po niemiecku, ponieważ my od tego roku wyruszamy w podróż śladami podróży Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zaczynamy od Austrii, od Niemiec, bo Mozart był kompozytorem niemieckim, jeżeli patrzymy na krąg języka i kultury, ale w tej bańce niemieckości zamykam Salzburg, który był osobnym księstwem, zamykam Austrię, zamykam Niemcy. Pierwsza podróż Mozarta jako małego chłopca to podróż do Wiednia. W tym roku udało nam się zaprosić czwórkę świetnych solistów, Aleksandra Zamojska, śpiewaczka, która od wielu lat mieszka w Salzburgu, zaprawiona w bojach, świetna specjalistka od muzyki dawnej i od muzyki sakralnej. Anna Radziejewska, gwiazda opery kameralnej, też wieloletnia gwiazda muzyki dawnej, muzyki barokowej, świetny polski mezzosopran. Mikołaj Adamczak, poznański tenor, głos przepiękny o niezwykłym zaśpiewie, finalista tegorocznej edycji konkursu Belvedere. Uważałem, że należy dać Mikołajowi możliwość pokazania się w rekwiem w Poznaniu. To jest taki głos, ja zawsze mówię, Mikołaj, ty masz słońce w tym swoim głosie, jak Pavarotti. Jeśli niczego nie popsuje, to naprawdę będzie to polski Pavarotti. I Daniel Borowski, bas, który ma na koncie wspaniałą karierę, występy na największych scenach operowych świata, a nawet tytuł śpiewaka roku New York City Opera. A do tego chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zespół ostatnio często wykonywał rekwiem w Polsce. No i oczywiście Marcin Sompoliński, orkiestra Collegium F.
To oczywiście 4 grudnia, godzina 23.
Tak.
Wiadomo, Mozart odszedł kilka minut po północy i zawsze tak się dzieje podczas tej mszy, że Marcin gra owe kilka taktów początkowych Lakrymozy, jakby dla przypomnienia, mniej więcej w porze, o której zmarł Wolfgang Amadeusz Mozart.
Za 5:00 w nocy umarł, o 11:00 zaczęło się konanie, czyli stracił przytomność, której już nie odzyskał. To był pomysł Marcina, żeby na zakończenie, kiedy wychodzi celebrans, żeby jeszcze pozostać w tym mistycznym brzmieniu rekwiem mozartowskiego. I to on wymyślił, żeby na wyjście celebransa zakończyć tymi kilkoma taktami lakrymozy i je po prostu zerwać. I zawsze to jest to niesamowite wrażenie tej takiej straszliwej, dojmującej ciszy.
28 listopada. Wprawdzie trochę czasu do tego momentu inauguracji Festiwalu Mozartowskiego jeszcze mamy, ale przypomnijmy, że przed nami Poznań Barok, 9 koncertowych dni i potem już szybko, szybko nagle się okaże, że mamy koniec listopada. Dlatego już teraz państwu anonsujemy koncerty. W jaki sposób rozpoczynacie? No bo już wiemy, że owe podróże Mozarta będą jakimś wyznacznikiem.
Również będziemy podróżować i gościć podróżników. To dobrze, że tak jest, że ten przełom listopada i grudnia to są miesiące, kiedy dzieją się właśnie takie festiwale. Bardzo się cieszę z tego Poznań Barok, bo jednak jakby na sprawę nie patrzeć, to każda inicjatywa, która jest na dobrym poziomie i z dobrą formułą, z jednej strony zdobywa dla muzyki klasycznej coraz większe rzesze odbiorców, a z drugiej strony, no, Poznań Barok rozgrzeje trochę państwa potrzeby, rozochoci was, mam nadzieję, do tego, żebyście państwo później przyszli i posłuchali Poznań klasycyzm.
No, następna epoka, to tak jest. Będzie można się pięknie edukować.
Zaczynamy na wyjeździe w Olsztynie koncertem Muzyka Przyjaciół. Dwie połączone orkiestry Prartibus z Hanoweru i Sinfonietta Polonia z Poznania, Hans Christian Euler i trójka solistów, Aleksandra Zamojska, Agata Nowak i Wukan Milin. Agata Nowak to wiolonczelistka, Wukan to flecista. W kościele W Niebo Wstąpienia Pańskiego w Olsztynie tu spotykamy się, a w programie koncertu Józef Haydn, uwertura do Lawera Costanza, koncert wiolonczelowy D-dur i 3 kompozycje Mozarta, koncert na flet i orkiestrę D-dur, symfonia numer 35 D-dur Hafnerowska i motet Exultate Jubilate. Spotykają się przyjaciele, spotykają się młodzi wykonawcy z wykonawcami doświadczonymi. Myślę, że dość błyskotliwy program i wolsztyńska publiczność wyjdzie bardzo dopieszczona. Następnego dnia jesteśmy już w Poznaniu to jest koncert, który brzmi dość obrazoburczo, ale to jest koncert, o którym marzyłem od bardzo dawna. Tytuł jego to Niemcy we włoskiej operze bez jaj. Wybaczcie mi państwo ten kolokwializm, ale te jaja musiały się znaleźć, ponieważ będzie to koncert poświęcony wkładowi niemieckich kompozytorów w tworzenie opery, w której głównymi bohaterami byli kastraci. Wreszcie orkiestra, wreszcie aula nowa, 6 solistów, również połączone orkiestry Prartibus i Symfonia Polonia, tym razem Chong Chao, szef Sinfoniety, będzie dyrygował. Ja będę tylko i wyłącznie opowiadał i mam nadzieję, że dużo ciekawych rzeczy państwu opowiem. Aż 6 solistów z Hanoweru przyjeżdża Ula Cichocka i Martyna Zimmermann. Obydwie artystki państwo znacie, bo w Poznaniu śpiewały w Aniele Dziwnych Przypadków czy w Space Opera. I Johannes Euler, kontratenor, a z Poznania nasze studentki Marta Książek, Julia Kyjan i Wiktor Pribe. I tutaj, proszę państwa, naprawdę fantastyczny repertuar. Zaczynamy od Il Paride, pierwszej opery, którą napisał i wystawił Bontempi w Niemczech, w Dreźnie. To była w ogóle pierwsza włoska opera, jaka była w Dreźnie. Później przebrniemy przez Händla, przez Hassego, Glucka, Mozarta, więc niemieckich kompozytorów, ale jakże zasłużonych dla w ogóle opery. Opowiem też państwu o jedynym znanym i wybitnym kastracie niemieckiego pochodzenia, Gaetano Berendtstadzie, który był jednym z ulubionych kastratów Händla, zresztą u niego występującym. To jest też kastrat, który śpiewał sporo w Niemczech. Opowiemy też o ostatniej napisanej operze dla kastrata, bo jak się okazuje, wcale nie Włoch ją popełnił, ale Meyerbeer, i to była krucjata w Egipcie. a skończymy Ave Maria Bacha Gunoda. Po pierwsze dlatego, że Bach to nie Włoch i Gunod tym bardziej. Po drugie dlatego, że to jest najbardziej znany utwór z jedynego istniejącego na świecie nagrania głosu kastrata dokonanego w 1902 i 1904 roku, a był nim Alessandro Moreschi. Także myślę, że czeka na Państwa zarówno fantastyczna muzyka, niekoniecznie są to rzeczy bardzo znane, ale wszystkie bardzo piękne i bardzo błyskotliwe, bo ile Händla znamy, o tyle Hassego, który przecież jest kompozytorem kostu oper, mężem wybitnej śpiewaczki i częstym bywalcem dworu Branickich w Białymstoku, nie wiemy za dużo. A przecież wielki Farinelli brylował na salonach całej Europy, wykonując jego arię z jego słynnego Arta Serse. A więc myślę, że będzie to koncert ciekawy edukacyjnie, ale też fantastyczny muzycznie. Kolejny dzień to pocket koncert multimedialny dla młodzieży kurnickiej na zamku w Kurniku. M jak Mozart, oczywiście takie kulturowe nawiązanie do słynnego serialu M jak Miłość, ale chcemy troszeczkę pochylić się nad prawdziwym obliczem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jest to koncert multimedialny, śpiewamy, ale też odgrywamy scenki, artyści są w kostiumach i filmy przygotowane specjalnie na ten projekt, w których troszeczkę pokazujemy, że Wolfgang Amadeusz Mozart wcale nie był aż tak jednoznacznie taki, jakim go pokazał Miloš Forman. Ja to zawsze podkreślam i bardzo lubię to podkreślać, bo strasznie nie lubię, kiedy się o człowieku mówi inaczej, niż powinno się mówić. Mozarta nie trzeba naprawdę podkolorowywać. On już jest jak tęcza i to w stu widmach.
Czyli jakim człowiekiem będzie się jawić Mozart?
Mozart to przede wszystkim niezwykle poukładany, szalenie pracowity, pobożny i głęboki człowiek. To nie jest chichoczący debil. Przepraszam za to słowo. To nie jest przygłup, który po prostu korzysta ze swojego geniuszu, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy. To był człowiek wyjątkowo poukładany. Proszę Państwa, 626 kompozycji. O tych wiemy. Na pewno były takie, o których nie wiemy. I to tylko w ciągu 30 kilku lat życia. To napisać, to w ogóle fizycznie, naskrobać piórem, nie na komputerze.
Poza tym on w listach pisze przecież do ojca, o której siada do komponowania, kiedy ma czas na fryzjera, kiedy ma czas na obiad i kiedy ma czas na wizyty u swojej ukochanej Konstancji. Kiedy był jeszcze w okresie narzeczeństwa.
Pisze też w listach o tym, jak ma poważny stosunek do religii. Pisze w listach, jak ma poważny stosunek do śmierci. To jest człowiek, który patrzył na śmierć własnej matki I on tak niezwykle przygotowuje, są bardzo wzruszające listy, kiedy pisze z Paryża do Salzburga, najpierw do przyjaciela rodziny, żeby przygotował ojca na ten cios, który na niego za chwilę spadnie. To jest człowiek, który bez przerwy odwołuje się gdzieś tam do tego Bożego pierwiastka. To jest człowiek, któremu zmarła czwórka dzieci, którego w życiu prześladuje pecha. On mimo to pokornie znosi. To jest człowiek, który całe życie walczy o swoją pozycję.
I wie, jaką powinien mieć pozycję, tak. A wie, jakiej nie ma. Ale wróćmy do festiwalu.
Jasne. I później Missa pro defunto, o której rozmawialiśmy 4 grudnia, a już pod 5 grudnia gościmy w gościnnych murach Pleszewskiego Muzeum, jak co roku, tam zawsze na nas czekają. Koncert Mozart po niemiecku, a więc tak jak nazywa się cały nasz festiwal, spotkanie z Aleksandrą Zamojską, która wykona fragmenty oper, mszy i oratoriów Haydna i Mozarta. Sporo opowiemy, jak to wygląda dzisiaj w Salzburgu, żebyście nam państwo mogli trochę pozazdrościć, bo naprawdę jest czego. Boże, ja byłem w czasie Festspieli, ja myślałem, że zwariuję. Już zaczynając od tego, że tam 100 euro kosztowała próba na Cecilię Bartoli, a my mówimy, że 50 zł do loży bilet do opery to za drogo. Austriacy, którzy chodzą w tych swoich austriackich ludowych strojach, ludzie wysiadający z samochodów za 500 000 wysiadają w ludowych strojach. U nas jest to nie do pomyślenia. W każdym kościele muzyka, w połowie sklepów muzyka klasyczna. Nikt się nie wstydzi, dla wszystkich to jest walor. Jak ja bym chciał, żeby Polska w końcu się obudziła i pokochała to, co jest wartością, a nie żebyśmy się bez przerwy fast foodami zapychali kulturowymi. I kończymy festiwal 9 i 10 grudnia w Poznaniu, a 12 grudnia w Raszkowie. I to jest projekt, który również jest spełnieniem moich marzeń, bo oto zostanę już pełnoprawnym reżyserem operowym. Przygotowujemy wspólnie z Teatrem Wielkim w Poznaniu, wspólnie z Akademią Muzyczną, ze szkołą baletową, z Uniwersytetem Artystycznym, czyli dawną ASP, premierę młodzieńczej opery Mozarta Bastien i Bastienne. Ja od dawna chciałem to zrobić i bardzo się cieszę, bo jeszcze dodatkowo będziemy mieli zespół instrumentów dawnych Akademii Muzycznej w Poznaniu. Po pierwsze napisałem nowe libretto, zrobiłem nowe tłumaczenie, gdzie teksty mówione są rymowane i są bardzo takie fredrowskie. Po drugie jest to spektakl dla dzieci. Po trzecie jest to nie jeden spektakl, tylko dwa spektakle, ponieważ jednocześnie opowiadamy historię Bastien i Bastienne dość, umówmy się, przaśną tańcem. Jest to spektakl baletowy, a w tym samym czasie opowiadamy historię życia codziennego Wolfganga, jego siostry Nannerl i ich lokaja i przyjaciela kopisty Richarda Estlingera. Także zapraszamy dzieci do zwiedzenia Muzeum Domu Urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dzieci wchodzą, widzą pokoje, w których się toczyło życie, widzą figury woskowe Wolfganga, Nannerl, Leopolda i w pewnym momencie, jak w tym cudownym filmie Noc w Muzeum, wybija magiczna godzina 12 i całe muzeum ożywa i wypełnia się muzyką i śmiechem rodziny Mozartów.
Proszę państwa, jeszcze trzeba było widzieć Tomasza Raczkiewicza przy tym mikrofonie, który prawie że rozsadzał swoimi zaproszeniami, ale proszę wziąć pod uwagę czas od 28 listopada do 9 grudnia. Festiwal mozartowski z głównym akcentem mszą za Mozarta do państwa dyspozycji. Przypuszczam, że wstępy na koncerty
tak,
wolne.
Z wyjątkiem spektakli w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
Tomasz Raczkiewicz zapraszał państwa na kolejny festiwal mozartowski, a słuchaliśmy oczywiście Wolfganga Amadeusza Mozarta, Lacrimosa dzisiaj na zakończenie naszego programu. A za uwagę dziękuję tymczasem państwu Anina Kurczewska i Paweł Kretkowski.